Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Przed tygodniem obiecałem Państwu kilka kolejnych drobiazgów literackich z książki Suwalskie, Limeryki, latem 2007-2017. Dziełko to jest podsumowaniem 11 edycji konkursu ogłaszanego pod takim właśnie tytułem. Wydawcą książki jest Biblioteka Publiczna imieniem Marii Konopnickiej w Suwałkach i Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil. Konkursy są tematyczne. W ubiegły piątek czytałem limeryki inspirowane osobą i twórczością Marii Konopnickiej. Przypomnę, że poetka urodziła się w Suwałkach 23 maja 1842 roku, że znajduje się tam nie tylko biblioteka imieniem Marii Konopnickiej, ale też Muzeum Marii Konopnickiej i stoi okazały pomnik poetki. Dzisiaj kilka limeryków Juliana Tuwima, który sam był mistrzem krótkich, absurdalnych wierszyków. O związkach Tuwima z Suwalszczyzną nic nie wiem, zakładam więc, że powodem, dla którego Tuwim stał się bohaterem 7. edycji konkursu, żeby nie powiedzieć jego głównym tematem, było ogłoszenie roku 2013 rokiem Juliana Tuwima w 60. rocznicę śmierci poety. Zapraszamy muzę latową, bo przecież nieletnią, i czytamy. Zofia Nowacka, Wilczek. Podobno chłopi pod Krasnym Borem klecą kabaret pod Pikadorem. Gotowi dać garść stów i ma ktoś znaleźć im coś z Tuwima. Baby zgrzytają, leżąc ugorem. Artur Kozłowski. Urządzono Sylwestra w Płocicznie, w starej stajni. Nie było tam ślicznie. Pegas zdębiał. Nie wierzę. Bal w stajni, a nie w operze? I odleciał rżąc ironicznie. Pan Hilary z Bakaniuka ciągle okularów szuka. Wzrok ma niezły, to z musu. Dostrzec rentę chce z ZUS-u, a doprawdy niełatwa to sztuka. Poeta J. Tuwim nad małym szelmentem zabawiał się w krzakach swoim instrumentem. Skąd tu domysły wszeteczne? O pióro chodzi wszak wieczne, którym tworzył z niemałym talentem. Krzysztof Bukowski. Ojciec Maślak, zakonnik z Olkusza, ptasie radio uparcie zagłusza. Będzie tępić swą butę, czyniąc w wigrach pokutę z polecenia samego nuncjusza. Małgorzata Tyle. Chwalił się rolnik ze wsi Wiżajny, że język drobiu nie jest mu tajny. I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrykać, czy krzylikać, ale poza tym był to człowiek zwyczajny. Płacze pani Słowikowa, stojąc nad rozpudą, bo pan Słowik zmienił żonę na młodszą i rudą. Gdy ujrzała swe odbicie, chciała już zakończyć życie, szczęściem Greenpeace się ujmie za wszelką paskudą.
W metaforze.
Julia Hartwig. Co jest za? Co jest za zasłoniętym oknem? Co jest za zamkniętymi drzwiami? Jest uwięziona kobieta, która ceruje obłok pamięci. Jest dąb, który rośnie z nieprzebraną wolą poznania lasu. Jest zdanie, zażyj lekarstwo, które odbija się od ściany jak gumowa piłka ścigająca się z echem. są na ścianach ślady uderzeń i na podłodze podarte rękopisy. Ślady pośpiesznego wyjazdu. Jest złowrogi hak, na którym wisi marynarka, owinięta jak kokon w pajęczyny. To z pewnością jeden z najbardziej tajemniczych wierszy Julii Hartwig. Składa się on z dwóch pytań, mianowicie co jest za zamkniętym oknem i co jest za zamkniętymi drzwiami, oraz pięciu odpowiedzi, które mogą być zapisem tego, co bohaterka rzeczywiście widzi, ale też tego, co sobie wyobraża. Osobiście skłaniałbym się ku tej drugiej interpretacji, wszak początkowe pytania brzmią trochę tak, jakby poetka zadawała je sobie. One brzmią jak zadanie dla wyobraźni. Źródłem każdej sztuki, a zwłaszcza literatury, jest pytanie, co by było, gdyby, albo co jest tam, po drugiej stronie, za zasłoną rzeczy, za kotarą zmysłów, pod podszewką słów. Poetka albo jej bohaterka, wyobrażając sobie naraz wnętrze i zewnętrze domu, udziela precyzyjnych odpowiedzi, które są prawdziwe, przez sam fakt, że wypowiada je poetka językiem zmetaforyzowanym. Te obrazy, nawet jeśli zmyślone już, nigdy nie przestaną być. W przeciwieństwie do wielu podobnych, które zdarzały się na świecie tysiące razy, lecz nie zostały utrwalone w poetyckim słowie, na malarskim płótnie albo na filmowym obrazie. Jedna z odpowiedzi, których udziela poetka, intryguje mnie szczególnie. Mianowicie, jest dąb, który rośnie z nieprzebraną wolą poznania lasu. Ileż czułości, ileż zmysłowości jest w tej personifikacji młodego drzewka, które jak każdy maluch albo nastolatek, nie wiemy dokładnie w jakim dąb jest wieku, ciekawy jest świata wokół. Młody tętni życiem. Soki rozpychają go od środka, pnie się w górę, by jak najszybciej spojrzeć na okolice ponad głowami innych drzew. A jednocześnie wrasta coraz głębiej w ziemię, zapuszcza korzenie, bo żeby móc patrzeć w niebo i za horyzont, trzeba mieć silne oparcie. A więc dąb chce poznać las. Lecz w pewnej chwili dostrzega, że nie może się ruszyć, że jest przypisany do konkretnego miejsca od chwili, gdy był kiełkiem, do chwili, gdy stanie się próchnem, do miejsca, którego sobie nie wybrał, a w którym rozegra się całe jego długie życie. Chciał poznać las, a może tylko wsłuchać się w jego szum, dołączyć do niego z własnym szumem, policzyć własne słoje, zrozumieć swoje korzenie, nauczyć się żyć z sąsiadami w czułym splocie gałęzi. Na pewnym etapie swojego pięcia się w górę dąb zaczyna rozumieć, że może poznać tylko siebie i w sobie odkryć las. Dokładnie tak jak każdy z nas, chociaż niosą nas nogi, pociągi i samoloty. To wszystko nie ma znaczenia. Nieprzebrana wola poznania świata i drugiego człowieka może się spełnić tylko przez poznanie siebie, poprzez świadomość korzeni, logikę słojów, szept liści i głód błękitu.
Co tam, panie, w literaturze?
Najnowszy, trzeci tegoroczny zeszyt redagowanego w Sopocie dwumiesięcznika literackiego Topos w numeracji ciągłej 166 przynosi m.in. garść nowych wierszy Adriany Szymańskiej. Nowe wiersze Adriany zawsze są wydarzeniem. Myślę, że tak jest i tym razem. Autorka jest przede wszystkim poetką, ale też opublikowała tomy prozy, szkiców krytycznych, jest też wziętą recenzentką. Wszystko, co pisze, przenika pasja poznania, przy czym mam tutaj na myśli przede wszystkim poznanie poetyckie, bo przecież poezja jest bardzo szczególnym narzędziem poznawania ludzi, świata i praw nim rządzących. Poezja poznaje rzeczywistość poprzez intuicję i przeczucia, przez bodźce zmysłowe, głównie wzroku, przez instynkt i naturalnie poprzez pracę wyobraźni, tej dziwnej władzy, bez której nie byłoby poetów. Do tej krótkiej charakterystyki poznania poetyckiego Adriana Szymańska dodaje jeszcze w wierszu Po operacji, który za chwilę usłyszycie państwo, takie władze jak zamyślenia i głody. W drugim wierszu, który wybrałem do lektury na antenie Radia Gdańsk, a zatytułowanym Światło, poetka zdaje się mówić, że posługując się takimi odległymi od naukowych narzędziami poznania, może uczestniczyć w misterium przeistoczenia ciemności w światło. Wydaje mi się, że moment, gdy światło dnia rozprasza ciemność nocy, jest jednym z tych momentów wiecznych, o których pisał Czesław Miłosz. Przypomnijmy. W zakończeniu jego wiersza Notatnik Brzegi Lemanu z 1953 roku czytamy: a kto w tym, co jest, znajduje spokój, ład i moment wieczny, mija bez śladu. Godzisz się, co jest, niszczyć i z ruchu podjąć moment wieczny jak blask na wodach czarnej rzeki? Tak. Brzmi to może trochę enigmatycznie, ale wiele lat później, w wierszu Rzeki z 1982 roku, napisze już bardzo prosto. I ani jest, ani było, tylko trwa wieczna chwila. No więc chodzi o ten moment poza czasem, moment metafizyczny, o wieczną chwilę, kiedy człowiek zdaje się być jednym z naturą i światem całym, tyle że Adriana Szymańska tę miłoszową wieczną chwilę wypełnia miłością nie z tego świata, a jeśli nie z tego, to z tamtego, który poznajesz, pisze, stąpając mozolnie po ziemskich ścieżkach. Chyba tylko modlitwa i poezja pozwalają na ścieżkach życia doświadczać miłości nie z tego świata. Posłuchajcie państwo. Adriana Szymańska, Po operacji. To ja, naprawdę ja, siedzę w fotelu, zapatrzona w świerki i brzozy za oknem. Wszystko na swoim miejscu, tylko w moim sercu zmiany. Coś tam wstawiono, żebym mogła nadal cieszyć się tą jasnością, jaka otwiera się w każdym moim spojrzeniu. Ogromne niebo z pasemkami samolotowych oddechów i niepojętą potęgą oddali. Sikorki błyskające brzuszkami, gdy wydziobują ziarno skarbników. Psy czekające na chwilę spaceru i porcję codziennej pieszczoty. Moi najbliżsi zajęci własnymi sprawami, ale ja ze swoim nowym życiem nie oczekuję zbyt wiele. Wystarczy mi parę uśmiechów, uścisk dłoni i to ciepło, które promieniuje ode mnie ku wszystkim Bożym stworzeniom, wtulonym w swoje małe i większe zadziwienia i głody. Światło. Nie oczekuj niczego, jeśli jesteś ślepy na światło, które płynie nie z rzeczy samych, ale z sensu rzeczy. Antoine de Saint-Exupéry. Napisać wiersz to wyjąć serca ciernie. Albo uwolnić umysł od dotkliwego smutku. Mówić o sobie to jakby wyrwać drzewo z jałowej gleby i zasadzić je w urodzajnej. Bo ból i smutek są zmiennej natury. Wypowiedziane czmychają z twoich myśli i uczuć. Wtedy zaczyna się akt przemiany. Gdy światło dnia rozprasza ciemność nocy, dokonujesz cudu przeistoczenia. To tak jak w modlitwie, a słowo stało się ciałem. Nie ma modlitw niedoskonałych. Wszystkie są jak poematy głoszące miłość nie z tego świata. Nie z tego, lecz z tamtego, który poznajesz, stąpając mozolnie po ziemskich ścieżkach. A jeśli stąpasz uważnie, staniesz może w końcu przed światłem, jaśniejącym za bramą nieba.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jarosław Iwaszkiewicz, Azjaci, część trzecia. Kontynuujemy lekturę pięcioczęściowego poematu autora Mapy Pogody. Poematu tożsamościowego, którego głównym problemem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, kim też jesteśmy? Europejczykami czy Azjatami? Albo może inaczej, bardziej Europejczykami niż Azjatami. Czy też na odwrót, bardziej Azjatami niż Europejczykami. To pytania bardzo istotne, bo to pytania o kulturę, jaka nas kształtuje. O przestrzeń kulturową, w której żyjemy i którą oddychamy, a różnice kulturowe pomiędzy Wschodem i Zachodem są znaczne. Każdy z nas ma w tej mierze jakieś mniej lub bardziej wyraziste doświadczenia. Część trzecia poematu, którą za chwilę Państwo usłyszycie, różni się bardzo od pozostałych części Azjatów. Oto rozmawiają ze sobą umarli. Z praktyki życiowej, bo innej nie mamy, wiemy, że umarli nie mówią. To też nie mogliby ze sobą rozmawiać. W wierszu to jest możliwe. Tutaj gadają w najlepsze. Dają świadectwo tego, kim byli, kiedy jeszcze żyli. Mówią o tym, jaką śmiercią zginęli. Umrzyk, który zginął od kuli, był zapewne Azjatą. Przebity tatarską strzałą był pewnie Europejczykiem. Mimo że różni kulturowo, to jednak po śmierci leżą na tym samym spłachetku ziemi, która przyjmuje zarówno Europejczyków, jak i Azjatów i o pochodzenie nie pyta. Umarli śpią snem wiecznym, który tylko na użytek wiersza został na moment przerwany, a razem z nimi śpi ziemia, która ich przyjęła. A jednak w umarlakach tworzy się rodzaj wspólnoty. Kiedy jeden mówi, posuń się kolego, zrób mi miejsce, drugi łaskawie odpowiada, sen długi, ciężki, może to i racja, we dwóch przeminie prędzej. Ale czy ten sen długi i ciężki rzeczywiście przeminie, skoro jest snem wiecznym? Cóż, usiłujemy wierzyć, że nawet ten stan, który nazywamy wiecznością, kiedyś zostanie przerwany, bo cytuję, podobno mają zatrąbić anioły. Partykuła albo według innych słowników przysłówek, podobno, oddaje stan niepewności, który jednak nie w pełni zakrywa obecną w tym wypowiedzeniu nadzieję na zmartwychwstanie. Podobno mają zatrąbić anioły. Tym zdaniem Iwaszkiewicz kończy tę część poematu. Przyznacie Państwo, że wsłuchiwanie się w głosy dochodzące z ziemi czy spod ziemi to oryginalne ujęcie, choć wcale nie odosobnione. Iwaszkiewicz opublikował tom Mapa Pogody, z którego pochodzą Azjaci w roku 1977. W wierszu Jarosława Marka Rymkiewicza Ksiądz Baka do Trupa z tomu Thema Regium z 1978 roku poeta umieścił taki oto dystych. Wiem, dobrze ci tam, trupie, lepiej być nie może. Posuńże się, przy tobie i ja się położę. Motywy i pomysły literackie powtarzają się. Oczywiście nie tak samo. Mienią się różnymi znaczeniami i tychże znaczeń odcieniami, opalizują, tęczują, jednak kiedy już wejdą do skarbnicy polszczyzny literackiej, stają się w jakimś naturalnie sensie własnością ogółu piszących. Czyta Jarosław Tyrański.
Jarosław Iwaszkiewicz, Azjaci. 3.
Choć mojej ciszy nic już nie zmąci, nie rusz mnie. Ja tu dawno w ziemi leżę, niepotrzebny mi sąsiad. Nic mnie nie obchodzi, nawet gdy pocisk struny mego teorbanu trąci, ale odejdź. Niech w śmierci zostanę samotny. Wiele mi miejsca nie trza. Leżę, gdzie upadłem, trafiony kulą w kark. A tatarska strzała we mnie jak w masło weszła. Ale to już dawno. Dawno świeżo. Jakaż to różnica. Tu dużo takich mogił pod olchami. I sosny także rosną. Razem z nami spać będzie cała ziemia. Posuń się, kolego. Sen długi, ciężki. Może to i racja, we dwóch przeminie prędzej. Zimne doły i sny tumanie, jak leśne leszczyny. I już nas nic nie czeka. Prawda, bracie? Podobno mają zatrąbić anioły.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.